Jakiś czas temu dzieliłem się z wami kazaniem na temat Samsona. Był on wymieniony pośród bohaterami wiary w 11 rozdziale listów do Hebrajczyków. I dzisiaj chciałbym się z wami podzielić również jedną osobą, która jest spośród tej listy wymieniona. Jest to jedna z nielicznych kobiet, jest to Rahab. I jej historia jest zapisana w księdze Jozuego w 2 rozdziale. I co bym chciał zawrzeć właśnie w dzisiejszym kazaniu, w dzisiejszym nauczaniu, to jest to właśnie, kim była Rahab, opis jej osoby. Po drugie, na czym polegała jej wiara, czyli cudy, o których słyszała, co wyciągnęła z nich, co Żydzi uczynili królom amorejskim, jakie były nastroje społeczne w Jerycho i jakie miała wyznanie swojej wiary. Po trzecie, chciałbym też poruszyć element posłuszeństwa wobec władzy, no i na samym końcu pewną obserwację, jak ważny był król Jerycha. Także zachęcam, byśmy otworzyli Księgę Jozuego na 2 rozdziale. Pozwólcie, że zanim zacznę czytać, pomodlę się. Pochylmy nasze głowy. Panie, tak dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że pomimo tylu wieków jest wciąż aktualne, że jest żywe, że różne rzeczy przemijają, ale Twoje słowo trwa na wieki. Panie, daj nam się skupić na tym tekście, co będziemy czytać i wyciągnąć prawdy do naszego życia. Amen. Także 2 rozdział Księgi Jozuego. Będę czytać w tłumaczeniu Starego i Nowego Przymierza, więc może się trochę różnić od tłumaczenia warszawskiego, ale warto śledzić. Potem Jozue, syn Nuna, wysłał z Szytim potajemnie 2 zwiadowców. Idźcie, polecił im, i obejrzyjcie tę ziemię oraz Jerycho. Zwiadowcy ruszyli w drogę i przybyli do domu pewnej kobiety. Miała ona na imię Rahab, a trudniła się nierządem. U niej zatrzymali się na noc. Królowi Jerycha doniesiono jednak. Na tę noc przyszli tu na przeszpiegi jacyś mężczyźni z Izraela. Król Jerycha wysłał zatem do Rahab gońców z poleceniem: wyprowadź tych mężczyzn, którzy przybyli do ciebie, do twojego domu. Przybyli oni na przeszpiegi do tej ziemi. Rahab jednak ukryła obu mężczyzn i powiedziała: tak przyszli do mnie mężczyźni, o których mówicie. Nie wiedziałam, skąd są. Jednak z nastaniem ciemności, gdy miano zamknąć bramy miasta, mężczyźni ci wyszli. Nie wiem, dokąd się udali. Ruszajcie za nimi czym prędzej, na pewno ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tam rozłożyła. Gońcy zatem ruszyli za zwiadowcami w pogoń drogą prowadzącą do brodów Jordanu, a zaraz po ich wyjściu bramy miasta zamknięto. Tymczasem do zwiadowców, zanim ułożyli się do snu, wyszła na dach Rahab i powiedziała: wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed wami. Na wieść o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiemy też, co uczyniliście 2 królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami. Ponieważ Pan, wasz Bóg, jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi, w dole. Ale ponieważ okazałam wam łaskę, przysięgnijcie mi, proszę, na Pana, że wy też okażecie łaskę domowi mojego ojca. Potwierdźcie mi też jakimś znakiem, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i matkę, moich braci i siostry i wszystkich, którzy do nich należą, że ocalicie nas od śmierci. Zwiadowcy przyrzekli jej to. Ręczymy za was naszym życiem, jeśli nas nie zdradzicie. Gdy więc Pan wyda nam tę ziemię, to dochowamy ci wierności i okażemy ci łaskę. Po tych słowach Rahab spuściła ich na sznurze przez okno, gdyż jej dom wbudowany był w mur miasta. Tam właśnie w murze miasta mieszkała. Poradziła im też, idźcie najpierw w góry, abyście się nie natknęli na gońców. Ukrywajcie się tam przez 3 dni, dopóki gońcy nie wrócą, a potem ruszajcie w drogę. Zwiadowcy powiedzieli do niej jeszcze, ustalmy, że w ten sposób spełnimy przysięgę, którą nas związałaś. Otóż gdy wejdziemy do tej ziemi, to przywiążesz do okna, z którego nas spuściłaś, tę wstęgę ze szkarłatnej nici. Swoich bliskich, ojca, matkę, braci, całą rodzinę ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie na zewnątrz, poza drzwi twojego domu, sam się sobie będzie winien, że przelano jego krew. My będziemy czyści. Jeśli jednak ktoś skrzywdzi kogokolwiek zebranych w twoim domu, za to my odpowiemy. Ponadto, jeśli nas zdradzisz, to będziemy wolni od przysięgi, którą nas związałaś. Niech będzie jak mówicie, zgodziła się Rahab, po czym wyprowadziła ich i poszli. Ona zaś, przywiązała do okna szkarłatną wstęgę. Więc mamy tutaj trochę informacji na temat Rahab, na temat układu, który wzięła ze zwiadowcami. Jednak czego dowiadujemy się o niej samej? Pierwszą informacją, która się narzuca nam na oczy, to było to, czym się zajmowała. Była nierządnicą, osobą, która była w kontekście moralnym nie była dobrym przedstawicielem pewnej etyki. Poza tym mogli sceptycznie ją traktować, jej otoczenie. Po drugie, dowiadujemy się, że była przekonywująca. W momencie, gdy przybyli do niej gońcy, zwiadowcy właśnie w mieście, posłańcy od króla, bez trudu jakoś ich przekonała i ci też podkreślają głupotę Jerycha, ponieważ gdy przyszli do niej, z jednej strony mieli informację dość szybko, że przybyli zwiadowcy, skąd się dowiedzieli, przychodzą do niej i zamiast przeszukać domu, wierzą jej na słowo i od razu ruszają w pościg. Również przy tym, jak pokierowała zwiadowców od strony Izraela, wskazuje na to, że mimo wszystko inteligentnie podeszła do tego i mniej więcej była w stanie przewidzieć posunięcia oraz tak przewidzieć scenariusz, by zwiadowcy mogli bezpiecznie wrócić. Z Nowego Testamentu w Ewangelii Mateusza dowiadujemy się w genealogii Jezusa, że była ona tam zawarta, Rahab. Była matką Boaza, który był właśnie też opisany w Księdze Rut jako właściciel ziemski, więc jej potomstwo miało się dobrze w późniejszym czasie. Więc na czym polega wiara Rahab? Jakbym miał to określić w jednym zdaniu, to określiłbym to tak. Rahab w trosce o siebie i o swoją rodzinę, słysząc o prawdziwym Bogu, postanowiła mu się podporządkować. Przyjrzyjmy się właśnie wersetom od 9 do 11, bo to są w zasadzie kluczowe wersety z tego rozdziału, mówiące o jej wyznaniu oraz o elementach, które były zawarte w nim. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam, tym razem w wersji warszawskiej. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole na ziemi. Więc pierwszym elementem, którym porusza Rahab, są informacje, które doszły do niej prawdopodobnie przez jakiś przepływ informacji. Może ktoś dotarł do Jerycha wcześniej i usłyszała o tym, co miało miejsce wcześniej, około 40 lat wcześniej, w momencie, kiedy to naród wybrany wychodził z Egiptu. Usłyszała o cudach niesamowitych. Po pierwsze o tym, że właśnie Bóg wysuszył, używa tego sformułowania, Morze Czerwone przed nim, przed narodem, by mogli przejść. Więc pierwsza informacja, która do niej dociera. I to też się łączy z interwencją Bożą w stan rzeczywistości, że dowiaduje się o Bogu z tej informacji to, że Bóg Izraela jest Bogiem, który w sposób realny jest w stanie zmienić stan rzeczywistości tak, by poprowadzić swój lud. Drugą rzeczą, do której później dojdziemy, jest to, co uczynili królom amorejskim. Ale jeszcze przed tym chciałbym poruszyć element z wyjścia z Egiptu, ponieważ też jest tutaj zawarty, że gdy wychodziliście z Egiptu. Wiemy, że samo wyjście z Egiptu potomków Jakuba było czymś niesamowitym. W opisie możemy czytać o różnych plagach i w zasadzie możemy mieć z tym różne skojarzenia. Jednak Bóg właśnie poprzez te cuda, które czynił, okazuje również łaskę. Pokażę to za pomocą jednego przykładu, właśnie plagi ciemności. Przez 3 dni była plaga, w której było bardzo ciemno i w zasadzie to tylko w siedzibach, w domach właśnie Izraelitów było światło. Poza była całkowita ciemność. I to nie tylko dotyczy się tego, czy to nie tylko tak się stało, że Bogu się tak upodobało i tak zrobił. Raczej też Bóg niesie z tym konkretne przesłanie dla Egipcjan, którzy doświadczyli tej plagi, a wiemy, że jedno z najważniejszych bóstw w Egipcie był Bóg Słońca, Bóg Ra. Więc za pomocą ciemności pokazuje tak naprawdę Bóg Egipcjanom, że zobaczcie, to w co wierzycie, to nie ma żadnej mocy. Że w zasadzie uważacie tego Boga za Boga światłości, a tak naprawdę trzyma was w ciemności. I Bóg poprzez te rzeczy, które czynił, wskazywał na to, że światło jest w domach, w siedzibach Izraelitów i że tam jest prawda. I też czytamy, że w momencie, gdy Żydzi wychodzili z Egiptu, był taki element, krótko wspomniany, że poszło z nimi wiele bydła i obcego ludu. Czyli prawdopodobnie możemy wnioskować z tego, że ten obcy lud to byli Egipcjanie, do których coś dotarło poprzez te plagi, poprzez te symbole, które były dla nich jasne. Każda z plag w zasadzie dotykała jakiegoś bóstwa z Egiptu. I drugim elementem, którym porusza Rahab, to właśnie co Żydzi uczynili królom amorejskim. Z wcześniejszych wydarzeń dowiadujemy się, że Żydzi ruszyli w drogę po tym, jak przeszli Morze Czerwone, przeszli przez pustynię, trafiają na królów amorejskich, z którymi chcieli pokojowo się dogadać, że przejdą przez ich ziemię. przez trakt królewski, nie korzystając z ich studzień i nie korzystając z niczego z ich ziemi. I Amorejczycy nie zgodzili się, tych dwóch królów się nie zgodziło. I o właśnie tym przejściu, tej walce, która się dokonała, to, że zostali pokonani ci królowie, też czytamy z innych fragmentów w Biblii, że to był Boży sąd, po prostu element Bożego sądu nad tymi królami. I te elementy prowadzą nas do nastrojów społecznych, które mogły być w Jerychu. Czytamy o tym, że gdy to usłyszeli mieszkańcy Jerycha, zwątpiło ich serce i wszystkim zabrakło wobec nich odwagi. Inne możliwe tłumaczenie na zwątpiło, że struchlało ich serce, może być użyte jako stopniało, że ich serce stopniało. I to mi się podoba akurat to sformułowanie, ponieważ jest dość obrazowe. Wyobraźmy sobie taką bryłę lodu. Ona jest sama w sobie twarda do momentu, aż stopnieje. I rzeczywiście mieszkańcy Jerycha mogli być twardzi, ponieważ dysponowali bardzo dobrze ufortyfikowanym miastem, pod którym mogła się toczyć już niejedna walka, i ich serca były po prostu ufne tym murom. Jednak gdy usłyszeli to o tym, co się działo, zaczęli tracić ufność w tym, co mogli pokładać, w tym, z czym mogli pokładać, czyli w tych murach. I to prowadzi nas do wyznania Rahab. W co mogła ona wcześniej wierzyć? No, podobnie jak w Egipcie mogło być wielobóstwo, nawet w tamtych czasach, dzisiaj akurat spełnia tą formę nauka, wtedy uważali bogów za osoby odpowiedzialne za pewne zjawiska przyrody. Także pewnie mogła uważać jakieś bóstwa, jednak ostatecznie słysząc to, co Bóg działał, zdobył na wyznanie. Pan Bóg wasz jest Bogiem na górze, na niebie i w dole na ziemi. Jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie takie, że nie ma sfery dla Boga, której by nie kontrolował. Opisuje cały swój świat, który dotyczy właśnie ziemi oraz nieba. Bóg nad tym panuje. Dlatego też właśnie opisuje Jerycho, którą jako ziemię, którą Pan Bóg już dał narodowi izraelskiemu. W wersecie 9 pada takie sformułowanie: wiem, że Pan dał wam tę ziemię. Dla niej nie ulega to wątpliwości. Drugim elementem, który wynika, czy możemy się zastanowić nad nim, jest właśnie posłuszeństwo wobec władzy. Biblia, Nowy Testament zachęca nas, byśmy byli poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, byśmy modlili się o władzę. Jednak tutaj właśnie napotykamy na nieco inną sytuację w wypadku Rahab. Trafia ona na króla, na władzę, która nie chce się podporządkować Bożej władzy. I też Nowy Testament nas poucza, chociażby z Dziejów Apostolskich, że jeżeli mamy jasne przykazanie od Boga i ludzka władza wychodzi naprzeciwko temu, to bardziej powinniśmy słuchać Boga, aniżeli ludzi. I na pewno to dla Rahab też się łączyło z pewnym ryzykiem dla niej, kiedy postanowiła postąpić przeciwko władzy. Na pewno musiała mieć w związku z tym wiele stresu, Wiele różnych scenariuszy mogło się rodzić jej w głowie, a co jeśli znajdą tych szpiegów, a co jeżeli ich zatrzymają, a co jeżeli ją wydadzą. Więc ta wiara zaryzykowała, postępując w wierze. I w Nowym Testamencie czytamy o niej takie słowa, na przykład w liście do Hebrajczyków. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. To akurat list Jakuba 2,25. I innym, bardziej współczesnym nam przykładem może być właśnie, mogą być przykłady nawrócenia ludzi. Przed kazaniem, w trakcie modlitw, słyszeliśmy modlitwę o prześladowanych chrześcijan. Często właśnie to ci prześladowani są idealnym przykładem dla nas, jak postępować. Około rok temu miałem przywilej poznać w Olesinie Daniela. Wcześniej miał on na imię Mohamed i pochodził on z Jordanii, mieszkał tam. Obecnie, z tego co wiem, chyba jeszcze mieszka w Polsce. Tak? W momencie, gdy się nawrócił i postanowił iść za Bogiem, wyznał to swojej rodzinie, ta postanowiła go przymusić, by się cofnął z tego. Nawet groziła mu właśnie śmiercią. Również prawo jest takie, że nie można dokonywać przejścia z religii muzułmańskiej na chrześcijańską. I w momencie, kiedy tego dokonał, musiał uciekać. Także również zaryzykował, ponieważ w to, co uwierzył, było prawdą. I w zasadzie, jak mielibyśmy kalkulować ryzyko, to idąc za Bogiem zdecydował się na o wiele mniejsze ryzyko, niż zostając przy tym, czym był. Ponieważ dzień sądu jest rzeczą prawdziwą. I chciałbym poruszyć trzy kwestie właśnie wypływające z tego tekstu, podsumować. I pierwszą jest to, w czym pokładamy ufność. Mieszkańcy Jerycha na pewno mogli pokładać w pewnym stopniu ufność w murach. Czytamy o tym, że ich serce zaczęło topnieć, truchleć. Jednak nie czytamy o tym, by ich postawa się zmieniła. Raczej zamykali się i nie wychodzili w dialog, a próbowali się bronić. Defensywnie podeszli do informacji, która do nich dotarła. Nie chcieli zmiany. To Rahab tylko wykazała się ufnością, że Bóg, który przychodzi, jest ponad tym, w czym żyje. I możemy dzisiaj to też nawiązać do tego, że w naszym życiu możemy w niektórych rzeczach ufność pokładać, co niekoniecznie daje nam takie bezpieczeństwo. Prawdziwe bezpieczeństwo, prawdziwe zbawienie jest w Bogu, który całkowicie potrafi przemienić sytuację. I stawiamy różne bożki czasami w naszym życiu i w różnych rzeczach kładziemy nasze poczucie bezpieczeństwa. Skupmy się właśnie na tym, by tą osobą, którą darzymy zaufaniem, w której pokładamy ufność, był Bóg. I drugą rzeczą to jest to, że często w Starym Testamencie historie, o których czytamy, są idealnym obrazem, przykładem dla nas do naśladowania. I obserwując właśnie postawę Rahab, widzimy, że doszły do niej informacje, co Bóg uczynił. O tym, że Bóg w realny sposób zainterweniował w rzeczywistość. Że Bóg wysuszył Morze Czerwone przed narodem wybranym. I wiemy też, że Bóg realnie zainterweniował w naszą rzeczywistość 2000 lat temu. Od tego momentu zaczęliśmy liczyć czas, co było przed Nim i co było po Nim. Jaki mamy do tego stosunek? Czy jak wpływa na nas ta informacja? Czy w jaki sposób przemienia nas? I wiemy też, tutaj akurat w kontekście tych królów amorejskich, że Izrael był elementem sądu. I również w takim kontekście sądu jest wiadome dla każdego z nas, że tak Bóg ukształtował świat, że każdemu przyszło żyć przez pewien czas i później zdać przed Nim sprawę. I jaki mamy do tego stosunek? Czy w jakiś stopniu już podjęliśmy decyzję, by zareagować na to wezwanie, które daje nam Bóg, by pójść za Nim? Warto się nad tym zastanowić, jeżeli się jeszcze nie podjęło jakiejś decyzji. I ostatnim elementem, który chciałbym poruszyć, akurat elementem dotyczącym wiary, jest właśnie to, kim był król Jerycha. I tego nie ma wprost powiedziane akurat w tekście, ale jak się przyjrzymy, to tam nie pada jego imię króla. W wielu opisach Biblii czytamy o różnych królach. Tutaj Biblia opuszcza jego imię. Jego imię jest w ogóle nieważne. Pomimo tego, że był królem, pomimo tego, że mógł przedstawiać sobą pewien status społeczny, pewną wartość, to tak naprawdę z powodu braku wiary jego nawet imię nie jest wymienione, ale imię prostej osoby, nierządnicy, która przejawiła wiarę, jest wymienione nie tylko w Starym Testamencie, ale i w rodowodzie Jezusa i pośród bohaterami wiary. W Bożej perspektywie nie jest ważne to, kim się jest, a jaką się wiarę przejawia. I taki werset, kawałek wersetu sobie zapisałem na koniec, który pochodzi właśnie z Łukasza 10 rozdziału, 20 werset. To jest sytuacja, kiedy wracają uczniowie i uradowani tym, jaki Jezus dał im autorytet, cieszą się i opowiadają Mu świadectwa, jak to właśnie mieli władzę nad demonami i byli bardzo szczęśliwi z tego autorytetu i myślę, że jest się czym cieszyć w kontekście takiego duchowego autorytetu. Ale Jezus to, co im odpowiada, jest to, żeby raczej radujcie się z tego, że imiona wasze są zapisane w niebie. I to dla nas powinna być radość. Na tym chciałbym zakończyć. Amen.